Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
I niejako przy okazji tego ostatniego tygodnia przed świętami wielkanocnymi skłaniamy się często do takich refleksji nad sprawami ostatecznymi, sprawami granicznymi, a ból człowieka jest taką sprawą ostateczną. I z tego punktu widzenia i w tym kontekście rozmawiamy o leczeniu bólu w szerokim tego słowa rozumieniu. Przypomnę, naszymi ekspertkami są dr Maria Grzegorzewska, kierownik klinicznego oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie i dr Marta Kawalec-Książek, specjalistka do spraw medycyny paliatywnej i anestezjologii, hospicjum domowe Vitares. I zaczniemy od tego, że w tym roku paliacja na Poniatowskiego, pani doktor, kończy, na Poniatowskiego w Rzeszowie, to warto powiedzieć, skończy 30 lat istnienia. I tak z perspektywy pani lat pracy, ostatnich pewnie, jak to się zmieniało w ostatnich latach? To znaczy, co się poprawiło, a co nadal wymaga poprawy?
Na naszym oddziale, czy w opiece paliatywnej w Polsce?
Na pani oddziale. Bo pani jest najbliżej tego. Może nie będzie pani obiektywna, ale co na przykład byłoby taką potrzebą pilną?
Wie pan co, ja jestem kierownikiem od 4 rok teraz. I wiadomo, że jak przychodzi ktoś nowy, to ma swoją nową jakąś wizję, którą ja próbuję konsekwentnie cały czas realizować. Dbałość o pewne szczegóły, dbałość o człowieka. Dla mnie bardzo, bardzo ważne są rozmowy z pacjentami i z rodzinami. Cieszę się, że ponad 3 lata temu powstał u nas taki pokój do rozmów. To jest pokój, który jest urządzony tak jak pokój w domu, z kanapą, fotelami, stołem. Mieliśmy szansę pozyskania sponsora, który nam urządził ten pokój. I w tym pokoju my mamy możliwość zaproszenia czy pacjenta, czy rodzin na spokojną rozmowę, żeby te rozmowy nie odbywały się na korytarzu, czy między innymi pacjentami, prawda, w sali, bo jeżeli tych pacjentów leży 4 na sali, no nie zawsze ktoś chce opowiadać o bardzo swoich jakichś intymnych przeżyciach przy tylu osobach.
No z reguły nie chce, tak.
No to może być trudne. Ja się bardzo cieszę, że ten pokój mamy. To muszę powiedzieć, że nawet nie moja zasługa, tylko mojej poprzedniczki, doktor Kwiatkowskiej, która wymyśliła taki pokój. Ja przyszłam, jak on został zrealizowany. Bardzo myślę, że ten pokój nam się sprawdza. To jest jedna rzecz. Drugie, o co ja się bardzo staram dbać, to o to, żeby wokół pacjent miał czysto, żeby miał ładnie. Chcemy zorganizować taki piękny ogród na tarasie naszego budynku. Już postawiliśmy taką pergolę z dachem, że pacjenci będą w ciągu takich cieplejszych miesięcy mogli tam wyjeżdżać i będą mogli być jak w ogrodzie. Postawimy piękne donice, będą tam takie miłe siedziska.
To wszystko tutaj na Poniatowskiej?
To chcemy zrobić, tak. No jesteśmy w trakcie realizacji tego. Też w związku z tym zbieramy fundusze w ramach akcji Pola Nadziei. Ona ruszyła 2 tygodnie temu już w kościele u Dominikanów. No naprawdę ładną sumę zebraliśmy, a będziemy to kontynuować w kwietniu pod innymi kościołami. Na ogół spotykamy się z takim bardzo ciepłym przyjęciem, z takim zainteresowaniem naszymi problemami. Ludzie chcą się składać, wierzą w to, że to jak dadzą nam pieniądze, my je dobrze wykorzystamy i właśnie ten ogród chcemy teraz zrealizować.
Czy to można na przykład przez fundację, przez 1,5% przekazać
również? Można. Paliacja Pomoc, mamy taką fundację, tak, można przez 1,5% jak najbardziej. Na pewno te pieniążki będą dobrze wykorzystane. No staramy się cały czas modernizować oddział, wymieniać łóżka, które no, są teraz coraz wygodniejsze produkowane, więc wymieniać te starsze na nowsze, więcej takiego sprzętu rehabilitacyjnego. Ale ja myślę mimo wszystko, że to, co jest najważniejsze, sprzęt jest sprzętem, tak jak doktor powiedziała, doktor Kawalec. Najważniejsze to jest otoczyć pacjenta taką opieką, taką serdecznością. Jeżeli do pacjenta się mówi w sposób ciepły, jeżeli pacjent wie, że nam zależy na nim, to jest najważniejsza potrzeba pacjenta, potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba bycia kochanym.
To teraz a propos też kadry bardzo potrzebnej na pewno i finansowania, bo to tego nie unikniemy, tego tematu, bo w tej sferze się panie poruszają na pewno, wiedzą jak to wygląda w naszym kraju. W połowie marca branżowy portal Rynek Zdrowia zapowiedział, że w 2023 roku zostanie przeprowadzona taryfikacja świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jak wskazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację poselską, na podstawie szczegółowych danych pozyskanych od świadczeniodawców, zgodnie z planem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ta taryfikacja zostanie zweryfikowana właśnie w 2023 roku. Pojawiła się taka informacja przy okazji tych dyskusji poselskich z wiceministrem zdrowia. W ocenie ponad 61% świadczeniodawców prowadzących opiekę paliacyjną i hospicyjną w naszym kraju cena ustalana na etapie negocjacji z NFZ znajduje się na granicy opłacalności lub nawet poniżej. Pani doktor. A pani doktor, stąd ja te powiem, składki, stąd te zbiórki są
tak,
potrzebne?
Tak, ja zabiorę głos, dlatego że akurat nie jestem w ten proces bardzo zaangażowana. Brałam udział w komisji i sejmowej, i senackiej. Te rozmowy jakby, no cały czas widzę, jak to wygląda. Bardzo mnie dziwi taki wynik, 61% uważa, że jest na granicy opłacalności. Ja myślę, że gdyby...
Lub poniżej, tak.
Lub
tak.
Poniżej. Dziwi mnie 60%, bo de facto 100% powinno jednostek odpowiedzieć, wiedzieć, że to są zaniżone stawki, bo jeżeli chcemy to robić w sposób właściwy, to te stawki są niewystarczające. Generalnie te jednostki, które ja znam, które realizują właściwie zadania opieki paliatywnej, pieniędzy im wystarcza góra 70%. Potrzeby do tego, co otrzymujemy. Więc to jest zdecydowanie za mało.
No to tak na 3 kwartały, jeśli byśmy policzyli.
Tak, tak. Więc pozostałe środki albo muszą jednostki pozyskiwać jako stowarzyszenia, jako fundacje, albo funkcjonują jako jednostki publiczne, tak jak ja, i te pieniądze, prawda, jakoś są dosypywane przez inne komórki w danej jednostce.
Przez organ założycielski na przykład.
Tak, oczywiście. Natomiast nawet jeżeli się dosypuje, to już... Może na obiad jest, ale na deser to już w ogóle nie ma. To znaczy, okej, okay, mamy na lekarstwa, tak, ale jak na przykład już chcemy jedną więcej pielęgniarkę zatrudnić, no to już to jest problem. A naprawdę muszę powiedzieć tak, żeby jakość pełnionych usług była na właściwym poziomie, musi być zatrudniona określona liczba osób. Nie ma takiej możliwości, żeby obcinając skład zespołu o połowę, on tak samo dobrze opiekował się pacjentem.
No nie będzie tej właśnie całościowej opieki.
Nie będzie.
Tej sfery
nie może być
całego zapewnienia.
Tak, nie może być takiej sytuacji, ja wiem, że jest wiele hospicjów, które tak funkcjonuje, że wpada lekarz do hospicjum na 2 godziny i biegiem wszystkich pacjentów, czy on będzie miał czas z nim porozmawiać? Czy on rzeczywiście będzie miał czas porozmawiać z resztą personelu? Nie będzie miał czasu. Nie można tego tak robić. Czy na oddziale kardiologicznym wyobrażamy sobie, że lekarz wpada na 2 godziny?
A jak jest w ośrodku niepublicznym, jak rozumiem?
Ceny są takie same.
Stawki są te same.
Oczywiście, tak. Stawki są te same, potrzeby są ogromne. I no my mamy taką, jak ja zawsze się z tego śmieję, że jestem, nie zrezygnowałam z mojego pierwszego zawodu, czyli nie zrezygnowałam z anestezjologii. Bywały takie miesiące, co moi koledzy potwierdzą, że my żadnej wypłaty nie dawaliśmy sobie jako współwłaściciele, że tak powiem, przez wiele miesięcy, dlatego żeby wystarczyło dla pacjentów, żeby wystarczyło na kupno tego sprzętu. Proszę sobie też wyobrazić, że po COVID-zie sprzęt taki jak koncentratory tlenu chociażby bardzo podrożał. To jest sprzęt, który był wtedy rozchwytywany, unikatowy. Myśmy się też bali, że braknie dla naszych pacjentów, więc to wszystko trzeba kupić z tych samych pieniędzy.
Koszty energii.
Dojechać do pacjenta. Paliwo rośnie, musimy kupić sprzęt, który jest niestety, to jest wiele tysięcy za jeden taki koncentrator, tak naprawdę już w tej chwili. Trzeba opłacić pielęgniarkę, lekarza i rehabilitanta. I proszę uwierzyć, że z tego osobodnia nie wystarcza dla... Rehabilitant musi dostać określone pieniądze, żeby pojechać do pacjenta, żeby pobyć z nim czasami 2 godziny i też porozmawiać z nim, namówić go w ogóle na jakąś aktywność, nawet jeśli ta aktywność była wcześniej deklarowana. Także to jest też kilka osób do opłacenia, zwłaszcza, że te potrzeby pacjentów są coraz większe. Także opieka psychologiczna. I proszę też a propos COVID-a pomyśleć, psycholodzy mają bardzo wiele pracy i też te stawki idą w górę, więc my musimy zadbać o ludzi, którzy chcą pracować z nami i którzy mają tą umiejętność podejścia do tak wymagającego pacjenta lub jego rodziny i jeszcze musimy nas być na tych ludzi stać.
A no właśnie, wyzwania kadrowe, tak sobie zapisałem w naszym scenariuszu, jacy specjaliści są potrzebni do pracy w tej sferze opieki zdrowotnej i czy łatwo ich pozyskać?
No ja tak jeszcze powiem, bardzo wielu specjalistów mam, tak jak doktor tutaj Marysia mówiła, którzy są zaprzyjaźnieni z nami, którzy udzielają nam porad absolutnie nieodpłatnie. I to chirurg, czy to urolog. Mam takich zaprzyjaźnionych ludzi, którzy nawet o każdej porze odpalą telefon, odbiorą ode mnie i nawet będą mi udzielać porad, bo ja nie jestem urologiem, na przykład nie jestem też chirurgiem, ale jestem anestezjologiem, wiele rzeczy potrafię manualnie wykonać, ale potrzebuję nieraz tej rady. Więc wielu mamy takich ludzi dobrej woli, którzy nawet no, nieodpłatnie udzielają nam jakiś porad, natomiast no, za wiele tych porad trzeba zapłacić, bo psycholog nie będzie z nami współpracował za darmo, czy też rehabilitant.
Żaden specjalista.
I pani pielęgniarka i lekarz, prawda?
Bo no, tu warto powiedzieć, że specjaliści medycyny paliatywnej to są lekarze, którzy najczęściej mają wcześniejszą jakąś specjalizację, tak? Bardzo często to są właśnie anestezjolodzy, interniści, neurolodzy, czasami to są i psychiatrzy, chirurdzy. I to są ludzie, którzy wykonywali jakąś pracę w pewnej specjalności i postanowili, że zrobią drugą specjalizację. I to jest bardzo fajne, bo dzięki temu my jesteśmy, można powiedzieć, różnymi paliatywistami, ponieważ wyrastamy z różnych specjalizacji, a to, co nas łączy, to chęć zaopiekowania się tym pacjentem właśnie w opiece paliatywnej. Natomiast ja cały czas to podkreślam, bo to się tak wydaje, że w tej opiece paliatywnej każdy lekarz z pewną podstawową wiedzą może leczyć. Oczywiście, żeby podjąć pracę w opiece domowej bądź też stacjonarnej, wystarczy 40-godzinny kurs z opieki paliatywnej.
Ale czy na pewno wystarczy?
Ale czy na pewno wystarczy? Jeżeli ma się starszego kolegę, który załóżmy ma specjalizację i można kogoś podpytać, no to fajnie. Natomiast generalnie to tak jak z każdą dziedziną medycyny. Żeby mieć pełen ogląd na to, co się robi, jakieś takie szersze spojrzenie, warto zrobić tą specjalizację, która nie jest długą specjalizacją, to jest 2 lata. No, my się zdecydowałyśmy z doktor Martą, żeby tą specjalizację zrobić. Zrobiłyśmy ją zresztą poza województwem podkarpackim, bo nam zależało. To się da zrobić i myślę, że wtedy taki pacjent, no dla takiego pacjenta to jest tylko na plus.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia zapisano w Krajowym Planie Transformacji do 2025 roku powinno nastąpić podwojenie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. W zasadzie można wszystko zapisać, papier jest cierpliwy.
Tak, ale to jest konieczność.
Co
tak
powinno
naprawdę
się stać, żeby ta dostępność była zwiększona?
To jest po pierwsze konieczność, dlatego że też w tym rejestrze nowotworów złośliwych, tam jest wykazane, że praktycznie można powiedzieć, że do 2025 roku 1/4 populacji będzie miała niestety taką szansę zachorować na chorobę nowotworową.
30% jest prognozowane.
No nawet więcej. Czyli, jeśli chodzi czyli o nie 25, zgonu. A nawet i mamy, to jest liczba około 171 tysięcy nowych pacjentów nowotworowych rocznie. Z tego do 80% tych pacjentów prognozowane jest, że może potrzebować opieki paliatywnej na różnych etapach choroby, od tak naprawdę pierwszego zetknięcia z chorobą nowotworową, bo nawet pierwsze wejście w chemioterapię, która często jest prowadzona też dla dobra i komfortu pacjenta w warunkach takich niestacjonarnych, czyli pacjent dostaje chemię i jest wypisywany do domu i dopiero dzień, dwa, trzy później pojawiają się objawy, które utrudniają mu bardzo, bardzo życie, prawda? Stąd ta konieczność objęcia bardzo szerokiej grupy pacjentów jest duża. Także to mówimy o ogromnych liczbach. Stąd te plany prawdopodobnie ministerialne, a co z ich realizacją, to...
No, trzeba zapłacić tym lekarzom, bo jeżeli lekarz ma do wyboru specjalizację jedną, gdzie mu płacą tam stawkę dwukrotnie wyższą i pracę w opiece paliatywnej, gdzie ta stawka jest przez pół, no to każdy chce z czegoś żyć i chce prawda, jakoś...
To twarde realia
są. To są twarde realia.
Ale demografia też jest takim twardym, taką sytuacją, której nie ominiemy. Mamy starzejące się społeczeństwo, mamy niestety coraz więcej chorób nowotworowych, które się pojawia i nie tylko wśród osób po 65 roku życia, więc jak gdyby te potrzeby na medycynę paliatywną bardzo się poszerzyły.
Czego można życzyć lekarzom paliatywistom i pielęgniarkom, które się zajmują akurat tą sferą medycyny na święta?
Ja bym chciała tego, żeby pacjenci nas się nie bali. Chciałabym, żeby przychodzili na wczesnym etapie choroby, kiedy mogę dużo więcej temu pacjentowi pomóc, a nie wtedy, kiedy sytuacja jest krytyczna i pacjent do mnie przyjeżdża w stanie agonalnym, ja naprawdę niewiele mogę zrobić, bo niewiarygodną satysfakcję mamy wtedy, kiedy możemy pacjentowi pomóc i nas to naprawdę cieszy i to jest największa nagroda.
I przywrócić go rodzinie.
I przywrócić go na przykład rodzinie, przywrócić. Czasami jest tak, miałam ostatnio pacjenta, który rok u nas leżał i powiedział, że to był najlepszy rok w jego życiu.
Coś nieprawdopodobnego. Pani doktor, życzenia na święta.
Dla wszystkich, nie tylko może dla naszej społeczności takiej paliatywnej, ale też dużo miłości, dużo zrozumienia. I ja tylko chciałam nawiązać do tego, czy każdy może być paliatywistą. Myślę, że nie każdy. Właśnie życzę, ale życzę wszystkim takiego otwarcia oczu na po prostu na drugiego człowieka, żeby umieć dostrzec to wszystko, nie tylko tą, nie wiem, ekonomiczną stronę tej medycyny, czy tylko tą techniczną, ale właśnie tą ludzką. I chyba tego wszystkiego właśnie nas uczy medycyna paliatywna.
Życzyła dr Marta Kawalec-Książek, specjalistka do spraw medycyny paliatywnej i anestezjologii Hospicjum Domowe Vitares oraz pani dr Maria Grzegorzewska, kierownik klinicznego oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za spotkanie w naszym studiu.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.